Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wielkim Europejczykiem nazwał papież zmarłego Ottona Habsburga.
Z nadzieją i obawami rozpoczyna swój niepodległy byt Republika Południowego Sudanu.
Berlin żegna kardynała Georga Sterczyńskiego.
9 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dotychczasowe mapy Afryki przechodzą dziś do historii, a to wszystko w związku z powstaniem na Czarnym Lądzie 54. kraju. Republika Południowego Sudanu uzyskała niepodległość, stając się zarazem jednym z najbiedniejszych państw świata.
Świętowanie niepodległości rozpoczęło się już o północy. Tysiące ludzi wyszło wówczas na ulice nowej stolicy Dżuby, po czym cały dzień trwały oficjalne uroczystości państwowe. Uczestniczył w nich m.in. przywódca północy Omar al-Bashir, reprezentanci Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także delegacja Stolicy Apostolskiej. Przysięgę złożył prezydent nowego kraju Salva Kiir. Obserwatorzy podkreślają, że po dniu święta od jutra kraj czeka wytężona praca nad społecznym i gospodarczym rozwojem południa, mówi południowo-sudański biskup Edward Hiboro Kussala.
Mamy świadomość, jakie wyzwania niesie niepodległość. Będzie to nowy kraj, a więc trzeba będzie w nim zbudować nowy system, znaleźć odpowiednich przywódców, którzy przecież wcześniej nie rządzili żadnym krajem. Więc ogromnym wyzwaniem będzie organizacja rządu, systemu politycznego, prawnego, systemu pomocy społecznej. Większość mieszkańców południowego Sudanu z deklaracją niepodległości wiąże ogromne oczekiwania. Sądzą, że natychmiast po 9 lipca wszystko się zmieni, że będzie dobrze. Będą mieli bieżącą wodę, dobre drogi, dostęp do edukacji dla swoich dzieci, opiekę medyczną i wiele innych. Tymczasem nie jest to możliwe. Musi upłynąć trochę czasu, zanim tego typu sprawy zostaną załatwione. Rząd będzie musiał być zdolny odpowiedzieć na te oczekiwania. Jednocześnie nie będzie mógł być to rząd słaby, bo jeśli obywatelom nie dostarczy się tego, czego potrzebują, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy.
Republika Południowego Sudanu stała się niezależnym państwem 6 lat po zakończeniu krwawej wojny domowej i 6 miesięcy po referendum, w którym mieszkańcy południa zagłosowali za oddzieleniem się od północy. Świat ma nadzieję, że powstanie nowego państwa położy kres ciągowi przemocy i niesprawiedliwości, otwierając na Czarnym Lądzie nową kartę pokojowej współpracy.
W katedrze świętej Jadwigi w Berlinie odbył się pogrzeb kardynała Georga Sterczyńskiego. Emerytowany metropolita stolicy Niemiec zmarł 30 czerwca po długiej chorobie. Mszy świętej żałobnej przewodniczył kardynał Reinhard Marx z Monachium, a koncelebrował m.in. arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina.
Podczas uroczystego rekwiem odczytany został telegram Benedykta XVI. Papież napisał w nim, że kardynał Sterczyński kierował archidiecezją w trudnym czasie, gdy była ona podzielona murem berlińskim. Później wziął na siebie ciężar jednoczenia wschodnich i zachodnich katolików. Zawsze zależało mu, napisał papież, by wspomagać ludzi pozbawionych ojczyzny, uciekinierów, imigrantów i dać im poczucie ojczyzny na łonie Kościoła. Tymczasem biskup Erfurtu Joachim Wanke podkreślił w homilii, że kardynał Sterczyński z pokorą brał na siebie ciężar posługi, problemy zdrowotne i szybko zmieniające się wyzwania w duszpasterskiej pracy. Biskup Wanke, który był zaprzyjaźniony z kardynałem, powiedział, że zawsze był on z krwi i kości duszpasterzem, a swoje najpiękniejsze lata przeżył jako proboszcz w trudnych, enerdowskich czasach w Wienie. Oprócz licznych biskupów i kapłanów w uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wielu przedstawicieli ze świata kultury i polityki, w tym ambasador Polski w Niemczech Marek Prawda. Część wiernych zebrała się przed specjalnie wystawionymi przed katedrą telebimami. Po mszy świętej ciało zmarłego kardynała pochowano w krypcie berlińskiej katedry świętej Jadwigi. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
Wielki Europejczyk zaangażowany na rzecz pokoju, tak w telegramie kondolencyjnym określa papież zmarłego w 99 roku życia Ottona Habsburga. Chrześcijańsko-demokratyczny polityk, szermierz jedności naszego kontynentu, był najstarszym synem ostatniego cesarza Austrii i króla Węgier, błogosławionego Karola, beatyfikowanego przez Jana Pawła II. W swym długim, bogatym życiu arcyksiąże Otto stał się świadkiem burzliwej historii Europy, pisze Benedykt XVI w przesłaniu skierowanym do jego syna Karla.
Na pogrzebie Ottona Habsburga papieża reprezentować będzie arcybiskup Wiednia kardynał Christoph Szymborn. Za tydzień odprawi on mszę żałobną w wiedeńskiej katedrze świętego Szczepana. Ciało arcyksięcia spocznie w stolicy Austrii w krypcie cesarskiej kościoła kapucynów, natomiast serce zostanie na jego życzenie umieszczone następnego dnia w węgierskim opactwie benedyktyńskim Pannon Holma. Zmarły był uczniem gimnazjum prowadzonego przez tamtejszych mnichów i zdał maturę w języku węgierskim. Pozbawiony przez Adolfa Hitlera austriackiego obywatelstwa, emigrował do USA. Po wojnie zamieszkał w Pekin w Bawarii, gdzie zmarł. Przez 20 lat był posłem do Parlamentu Europejskiego. Swe pierwsze przemówienie wygłosił tam po węgiersku.
Wśród kilkudziesięciu ofiar wczorajszej katastrofy lotniczej w Demokratycznej Republice Konga jest też jeden z tamtejszych biskupów, ordynariusz diecezji Isangi w metropolii Kisangani, Kamil Lembidzaneli. Jego śmierć potwierdził miejscowy episkopat. 46-letni Boeing lecący ze stołecznej Kinszasy do Kisangani spadł krótko przed lądowaniem z powodu ulewnego deszczu. Według danych Czerwonego Krzyża do kostnicy głównego szpitala tego kongijskiego miasta złożono 74 ciała ofiar, a ponad 40 rannych, którzy przeżyli katastrofę, jest hospitalizowanych.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Do zaprzestania szykan politycznych w Zimbabwe wezwała tamtejszy rząd Kościelna Komisja Sprawiedliwości i Pokoju. Nasilenie prześladowań opozycji jest związane ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami i chęcią siłowego utrzymania przy władzy koalicji przychylnej despotycznemu prezydentowi Robertowi Mugabe. Stąd apel do niego o poszanowanie obywatelskiej swobody w wyrażaniu woli politycznej, nawet jeśli nie jest ona zgodna z linią partii rządzącej.
Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Zimbabwe wymienia przypadki pobić, nocnych najść i zatrzymań opozycjonistów przez wojsko i służby bezpieczeństwa. Władze utrudniają obywatelom swobodę poruszania się, a nawet dostęp do sklepów i szpitali. Zdarzają się wręcz przypadki eksmisji opozycjonistów z mieszkań, które przekazywane są następnie zwolennikom prezydenta Mugabe.
Kościół od lat wzywa do budowania sprawiedliwości społecznej, krytykuje szerzącą się w kraju korupcję, nepotyzm na szczytach władzy, a także stawianie partykularnych interesów nad dobrem wspólnym, mówi pracujący od kilkudziesięciu lat w Zimbabwe werbista ojciec Tadeusz Grenda.
Rząd przez te 31 lat wprowadził taką kontrolę, że zanim do czegoś dojdzie, to oni już wiedzą. Dlatego nie dopuszczają do żadnych spotkań, które są niezgodne z polityką rządu. W tej chwili rząd chce, żeby doszło do wyborów. Dlaczego tak robią? Bo nie jest im na rękę, żeby wybory odbyły się według nowej konstytucji. Upadek Zimbabwe zaczął się w 2000 roku. Wtedy była nowa konstytucja poddana pod referendum. I jak ludzie głosowali, odrzucili tę konstytucję. Według tej konstytucji prezydent miał być prezydentem do końca życia. I to był znak ostrzegawczy. Rząd zorientował, że ich popularność spadała i zaczął coś robić. Do 2000 roku rząd obiecał, że da ludziom ziemię i nie dał. I wtedy właśnie zaczął brać farmy, które prosperowały, które przynosiły dla kraju duże dochody. Byli w stanie zbierać zbiory dwa razy do roku. Siłą zaczęli ich usuwać i brali ziemię. Tacy ludzie na stanowiska utrzymali to, co powinno iść do ludzi, do biednych, takich, co nic nie mieli. No i w tej chwili doszło do takiej sytuacji, że rząd sprowadza podstawowe produkty żywnościowe za granicę. Przedsiębiorstwa, które są, czy różne zakłady, pracują na 30% możliwości swoich. A jeśli chodzi o bezrobocie, to jest 85%. Rodziny są rozdzielone, dużo ludzi pracuje w południowej Afryce.
Masowa emigracja z Zimbabwe wywołuje duże napięcia w krajach ościennych. Biskupi RPA przestrzegli właśnie przed możliwością wybuchu nowej fali przemocy wymierzonej w uchodźców, postrzeganych jako ci, którzy odbierają miejsca pracy. Uciekinierzy padają też często ofiarą gangów, które za przekroczenie granicznej rzeki Limpopo żądają haraczy, a tych, których nie stać na zapłacenie, niejednokrotnie mordują.
Kościół będzie kontynuować współpracę z rządem Filipin na rzecz ubogich, poinformował o tym przedstawiciel episkopatu w wywiadzie dla katolickiej agencji UCAN. Biskup Arturo Bastes odniósł się w ten sposób do kontrowersji wywołanej zakupami samochodów z funduszy państwowej loterii, które trafiły do pięciu biskupów i nadzorowanych przez nich ośrodków diecezjalnych. Episkopat Filipin opublikował na swych stronach internetowych listę obdarowanych diecezji oraz poinformował, że samochody te zostaną zwrócone. Sprawa dotyczy dotacji udzielonych Kościołowi w czasie rządów poprzedniej prezydent Glorii Macapagal Arroyo. Z wpływów państwowej loterii kupowane są karetki pogotowia oraz inne pojazdy dla lokalnej służby zdrowia. Obdarowani biskupi twierdzą, że otrzymane z loterii samochody terenowe wykorzystywali dla dobra społeczności lokalnych.
Aferą samochodową z udziałem loterii zajmuje się teraz filipiński senat. Zdaniem biskupa Basteza administracja obecnego prezydenta wyciągnęła sprawę dotacji dla biskupów, by wymusić złagodzenie stanowiska kościoła wobec forsowanej w parlamencie ustawy o tak zwanym odpowiedzialnym rodzicielstwie. Episkopat Filipin wielokrotnie wyrażał sprzeciw wobec demograficznej polityki prezydenta Benigno Aquino. W przekonaniu strony kościelnej eliminacji nędzy nie da się dokonać przez chińską kontrolę urodzeń, sterylizację, aborcje i kary pieniężne za posiadanie dzieci.
Rzecznik archidiecezji miasta Meksyk został skazany przez tamtejszy Trybunał Wyborczy. Ksiądz Hugo Waldemar Romero w sierpniu ubiegłego roku wzywał wiernych do niegłosowania na partie polityczne, które promują liberalizację prawa dotyczącego aborcji i związków tej samej płci. Zgodnie z orzeczeniem sądowym duchowny postąpił w sposób nieetyczny, przestępczy i destruktywny oraz sprzeniewierzył się idei państwa demokratycznego. W związku z tym Trybunał nakazał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zastosowanie sankcji wobec archidiecezji miasta Meksyk.
Sam oskarżony nie zgadza się z wyrokiem, uważając go za ograniczenie wolności słowa. Na konferencji prasowej stwierdził, że jest on nie tylko sprzeczny sam w sobie, ale wręcz zakrawa na absurd. Również rzecznik meksykańskiego episkopatu uznał orzeczenie sądowe za zniewagę. Zostało ono tak sformułowane, jak gdyby miało być dla nas nauczką na przyszłość, powiedział ksiądz Manuel Corral.
Obrońca księdza Waldemara zapowiedział już apelację od wyroku. Ponadto zbadana zostanie jego konstytucyjność. Chodzi o to, czy Trybunał Wyborczy może nakazać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych sankcje wobec diecezji Kościoła Katolickiego. Przypomnijmy, że rządząca stolicą Meksyku Partia Rewolucji Demokratycznej zalegalizowała tam związki osób tej samej płci w marcu ubiegłego roku.
Światowy rekord życia za klauzurą pobiła siostra Teresita. Zakonnica ma 103 lata, a za klauzurą żyje od 84 lat. Mieszka w cysterskim klasztorze koło Guadalajary w Hiszpanii. W sierpniu opuści zakonne mury, aby spotkać się z Benedyktem XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.
Siostra Teresita, Valeria, była najstarszą spośród siedmiorga rodzeństwa. Kiedy miała 19 lat, postanowiła wstąpić do klasztoru cysterskiego w Buenafuente del Sistal. Stało się to tego samego dnia, w którym urodził się papież Benedykt XVI. Za klauzurą spędziła już 84 lata, co sprawia, że jest najstarszą mniszką na świecie. Pomimo 103 lat, siostra Teresita cieszy się zdrowiem i dobrym humorem. Codziennie czyta gazetę i lubi piłkę nożną. Z pasją kibicowała Hiszpanii podczas ostatnich Mistrzostw Świata w piłce nożnej i bardzo ucieszyła się ze zdobytego pucharu. Twierdzi, że nie potrzebuje niczego, aby czuć się szczęśliwą. Człowiek jest szczęśliwy, jeśli idzie za swoim powołaniem, ponieważ jak można spędzić tutaj 84 lata, nie będąc szczęśliwym, mówi siostra Teresita. Największym darem, jaki otrzymałam w ciągu tych 100 lat życia, jest modlitwa. Bez niej nie można wytrwać. Z radością czeka na sierpień, kiedy spotka się osobiście z papieżem Benedyktem XVI podczas Światowych Dni Młodzieży. Natomiast we wrześniu siostra Teresita będzie obchodziła 104 urodziny. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.